pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł Paweł pisał szerzej o pochwyceniu Kościoła, a także krótko o wielkim ucisku i o powtórnym przyjściu Chrystusa w mocy i chwale. W drugim swoim liście apostoł szerzej pisze właśnie o tym ostatnim wydarzeniu. A jednak, rozpoczynając opowieść o powtórnym przyjściu Chrystusa, Paweł najpierw krótko pisze o pochwyceniu Kościoła jako wspólnoty wierzących. W pierwszym wierszu drugiego rozdziału drugiego listu do Tesaloniczan czytamy: Chcę wam jeszcze coś powiedzieć na temat przyjścia Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i spotkania z Nim. Apostoł pisze najpierw o spotkaniu z Panem, a bardziej dosłownie o zgromadzeniu się wokół Niego i zespoleniu z Nim. Chodzi o pochwycenie Kościoła, które nastąpi najpierw, jeszcze przed okresem wielkiego ucisku. Dopiero potem nadejdzie Dzień Pana, Dzień Sądu. Nadejdzie Chrystus w mocy i chwale. Apostoł ostrzega: Nie dajcie się tak łatwo otumanić ani zastraszyć tym, że już nadszedł Dzień Sądu Pana. Nie wierzcie temu. Nawet gdyby ktoś powoływał się na objawienie lub na swoją wypowiedź czy jakiś list mnie przypisany. Dzień Sądu Pana to dzień, który był zapowiadany przez proroków Starego Testamentu. Teraz trwa Dzień Łaski, czas głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny o zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Czas ten zakończy się pochwyceniem Kościoła, czyli zabraniem z ziemi wszystkich tych, którzy poprzez wiarę zjednoczyli się z Chrystusem. Zakończy się Dzień Łaski, rozpocznie się Dzień Sądu, Dzień Pana, o którym tak wiele mówili prorocy: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Joel, Zachariasz i inni. Dzień Pański rozpocznie się nocą wielkiego ucisku. Będzie to czas sądu nad narodami, czas sądu nad bezbożnymi, którzy odrzucili Chrystusa. W hebrajskiej tradycji dzień zawsze rozpoczyna się wieczorem. Już na pierwszej karcie Biblii, gdzie czytamy opis stworzenia świata, znajdujemy słowa: i nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Także końcowy, ostateczny Dzień Pański rozpocznie się nocą wielkiego ucisku, a zakończy porankiem tysiącletniego Królestwa, światłością chwały Chrystusa, który obejmie panowanie nad całą ziemią. Apostoł Paweł ostrzega jednak, żeby nie wierzyć tym, którzy stwierdzają, iż Dzień Pański już nadszedł. Apeluje: nie dajcie się tak łatwo otumanić ani zastraszyć tym, że już nadszedł Dzień Sądu Pana. Nie wierzcie temu. Nawet gdyby ktoś powoływał się na objawienie lub na swoją wypowiedź czy jakiś list mnie przypisany, nie dajcie się nikomu w ten sposób oszukiwać. Najpierw bowiem wielu ludzi odejdzie od Boga i pojawi się ów człowiek depczący prawo Boże, skazany na zagładę. Już wtedy we wczesnym Kościele znaleźli się ludzie, którzy posunęli się do oszustwa, utrzymując, że istnieje rzekomo jakiś inny list Pawła, albo że oni sami otrzymali objawienie świadczące o tym, że Dzień Pański już nadszedł. Nie wierzcie im, apeluje apostoł. Nie dajcie się nikomu oszukać. Tesaloniczanie przechodzili przez trudne doświadczenia i ktoś zaczął rozpowszechniać wieść, że jest to już zapowiadany ucisk Dnia Pańskiego. Apostoł pragnie więc wyjaśnić, że jest to nieprawda. W dalszej części listu przedstawia Boży plan odnośnie czasów końca. Przypomnijmy, że podobnie uczynił apostoł Piotr już w pierwszym swoim kazaniu w dniu zesłania Ducha Świętego. Cytując słowa proroka Joela, Piotr przypomniał zgromadzonym w Jerozolimie Żydom, że czas końca będzie poprzedzony wielkimi znakami. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie Dzień Pański wielki i wspaniały. Do tego tematu nawiązał też apostoł Piotr w swoim drugim liście, gdzie napisał: A Dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. o Dniu Pańskim czytamy też w Księdze Apokalipsy. Oto jak opisuje Jan to, co objawił mu Pan. I widziałem, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię i niebo znikło, jak niknie zwój, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy i wodzowie i bogacze i mocarze ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał dzień ich gniewu i któż się może ostać? To wszystko wydarzy się, gdy nastanie dzień Pana, dzień sądu nad narodami. Kiedy Chrystus nadejdzie w mocy i chwale, by objąć panowanie nad całym światem. Przedtem Jezus pochwyci swój Kościół, zabierze swoją własność do siebie. Nauczanie apostołów jest zgodne. Najpierw będą miały miejsce wydarzenia zapowiedziane przez proroków, a dopiero potem dopełni się Dzień Pana, dzień rozprawy z wszelkim złem. Apostoł uspokaja więc i ostrzega Tesaloniczan, którzy dali wiarę oszustom, mówiącym, że Dzień Pański już nastał, apelując: nie dajcie się nikomu w ten sposób oszukiwać. Najpierw bowiem wielu ludzi odejdzie od Boga i pojawi się ów człowiek, depczący prawo Boże, skazany na zagładę. Apostoł Paweł wyjaśnia, że zanim nadejdzie Dzień Pana, będą miały miejsce dwie rzeczy. Po pierwsze, najpierw wielu ludzi odejdzie od Boga. Po drugie, pojawi się człowiek depczący Boże prawo, skazany na zagładę. Te dwie rzeczy muszą się wydarzyć, zanim rozpocznie się Dzień Pana. Zastanówmy się najpierw, co oznacza zapowiedź, że wielu ludzi odejdzie od Boga. W starszym przekładzie czytamy, że Dzień Pański nie nastanie, zanim nie przyjdzie odstępstwo. Chodzi o odstępstwo wielu. W greckim oryginale listu występuje tu słowo apostasja, które oznacza odejście, oddalenie się, czyli inaczej odstępstwo. W Ewangelii Łukasza znajdujemy takie słowa Jezusa: czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To pytanie Jezusa uzmysławia nam skalę, rozmiar odstępstwa, jakie będzie miało miejsce przed powtórnym przyjściem Pana. Tuż przed wielkim uciskiem zostanie zabrany z ziemi Kościół Chrystusa, wspólnota prawdziwie wiernych, zespolonych z Jezusem chrześcijan. Natomiast wielu spośród tych, którzy nominalnie należą do Kościoła, którzy nazywają się chrześcijanami, pozostaną na ziemi. Nie będą pochwyceni przez Chrystusa. Jezus powie im: idźcie precz ode mnie, nie znam was. Apostoł Paweł nie pisze szerzej w swym drugim liście o pochwyceniu Kościoła, bo już w pierwszym liście wyjaśniał: wtedy Pan zejdzie z nieba i najpierw powstaną ci, którzy umarli z wiarą w Chrystusa. My natomiast, którzy jeszcze będziemy żyli, zostaniemy nagle razem z nimi uniesieni wzwyż, ponad chmury, na spotkanie z Panem i już na zawsze z Nim pozostaniemy. Dzień Pański nie rozpocznie się, zanim nie zostanie zabrany z ziemi prawdziwy Kościół. Potem rozpocznie się czas wielkiego ucisku, czas sądu nad wszystkimi, którzy nie zjednoczyli się tak naprawdę z Chrystusem. Ci, którzy nie narodzili się na nowo, którzy nie otwarli swego serca dla Pana, pozostaną na ziemi. Obraz tej sytuacji znajdujemy w Księdze Apokalipsy. Ostatni, siódmy kościół opisany w tej księdze, kościół w Laodycei, jest obrazem nominalnego, liberalnego kościoła, chrześcijańskiego tylko z nazwy. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, mówi Jezus, a tak, żeś letni, wypluję cię z ust moich. Pan Jezus osądzi wszystkich, którzy go odrzucili, a także wszystkich, którzy tylko pozornie z nim się związali, a pozostali letni, nie odpowiedzieli na jego wołanie, zapisane w tym samym liście do kościoła w Laodycei. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Gdy pochwycony zostanie prawdziwy Kościół Chrystusa, na ziemi pozostanie Kościół nominalny. To jest ogromna większość chrześcijan tylko z nazwy. Ludzi tak naprawdę żyjących bez Boga, bez Chrystusa. Po zabraniu przez Pana wspólnoty prawdziwie wierzących, odstępstwo pseudo-kościoła będzie jeszcze większe. Ludzie odwrócą się od Boga całkowicie. Staną się tacy sami, jak jawni przeciwnicy Chrystusa. O tym właśnie końcowym odstępstwie pisze apostoł Paweł. Wielu ludzi odejdzie od Boga. To po pierwsze. A po drugie, pojawi się człowiek depczący prawa Boże, skazany na zagładę. Według starszego przykładu, objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Kiedy objawi się ta postać, rozpocznie się czas wielkiego ucisku. Apostoł Paweł mówi o tej postaci jako o człowieku niegodziwym, depczącym Boże prawo, a Jan nazywa go wprost antychrystem. Antychryst został nazwany w Biblii około 30 imionami. O tej postaci mówili wiele prorocy Starego Testamentu. Będzie to człowiek szatana, jego narzędzie, światowy dyktator. Będzie wielkim kłamcą, oszustem, nikczemnikiem. Zwiedzie ludzkość. Apostoł pisze, będzie on wszystkiemu się sprzeciwiał i wynosił się ponad wszystko, co ma związek z Bogiem i co ludzie otaczają czcią. Zawładnie nawet świątynią Boga i ogłosi się Bogiem. To będzie największe oszustwo antychrysta. Ogłosi się Chrystusem, Zbawicielem. Wielu ludzi da się zwieść i podporządkuje się Jego rządom. Ludzie będą Mu oddawać boską cześć. Apostoł pisze dalej. Pamiętacie przecież, że mówiłem o tym, kiedy byłem u was. Paweł nie unikał tego tematu, gdy był wśród Tesaloniczan. Dzisiaj często słyszy się głosy, że lepiej nie mówić o tak trudnych, mrocznych sprawach. Apostoł mówił otwarcie o czasach odstępstwa, o przyjściu antychrysta. Jest ważne, żebyśmy wiedzieli, co wydarzy się w czasach ostatecznych. Paweł pisze, pamiętacie przecież, że mówiłem o tym, kiedy byłem u was. I dalej apostoł pisze o antychryście. Wiecie, co go teraz powstrzymuje przed ujawnieniem się, zanim nadejdzie wyznaczona dla niego pora. Co, raczej kto może powstrzymywać zło na tym świecie? Jedynie Duch Boży, Duch Święty. Nie są w stanie powstrzymać zła najlepsi nawet ludzie, najwybitniejsi przywódcy, najzdolniejsi artyści, najbardziej szlachetni działacze ruchów pokojowych, organizacji humanitarnych. Nie powstrzyma zła żaden rząd, żaden parlament czy prezydent. Zło powstrzymać może jedynie Duch Święty, Duch Chrystusowy. Apostoł podkreśla, że w dobie łaski, w czasie przebywania Kościoła na ziemi, działa wśród nas Duch Święty i Jego działanie uniemożliwia wystąpienie antychrysta. Mimo to nikczemność szerzyć się będzie potajemnie, dopóki nie ustąpi ten, który ją powstrzymuje, pisze apostoł. Mimo działania Ducha Świętego, zło rozszerza się, rośnie potajemnie. O tym mówił Pan Jezus, opowiadając przypowieść o pszenicy i konkolu. Ziarno Bożego Słowa wzrasta. Ewangelia jest głoszona nieustannie, ale równocześnie wzrasta zło, jak konkol posiany przez nieprzyjaciela. Kiedy Jezus pochwyci swój Kościół i z ziemi zabrany zostanie Duch Święty, na krótko zatriumfuje zło. Wtedy nikczemnik ujawni się, ale gdy przyjdzie Pan, Jezus, samym pojawieniem się porazi go i zniszczy mocą swego ducha. Wielki nikczemnik, antychryst, na krótko stanie się światowym dyktatorem. Nikt nie będzie w stanie go powstrzymać. Jego panowanie zakończy jednak przyjście Jezusa Chrystusa w mocy i chwale. Podobnie jak lud Boży był bezsilny w niewoli egipskiej, dopóki Bóg nie wyzwolił go, ludzie w czasie, gdy rządził będzie Antychryst, będą bezsilni, dopóki nie przyjdzie Pan Jezus. Samym pojawieniem się Chrystus porazi wielkiego nikczemnika i zniszczy go mocą swego ducha. Przedtem jednak Antychryst będzie działał jakiś czas. Czytamy, sam szatan będzie wspierał jego działalność różnymi cudami, dziwami i sztuczkami. Sztuczki, dziwy, cuda to cały arsenał, oręż szatana. Musimy o tym pamiętać, że szatan ma moc, by dokonywać cudów. Ostrzegał przed tym Pan Jezus. Ostrzega jego apostoł, Paweł. Szatan ma wielką moc i będzie czynił wszystko, żeby poprzez cuda i dziwy odciągnąć uwagę ludzi od Chrystusa. Podstępnymi oszustwami doprowadzi ludzi do zguby, ponieważ nie pokochali prawdy, która mogła ich ocalić. Ludzie zostaną zwiedzeni kłamstwami szatana, bo nie pokochali prawdy, która mogła ich ocalić. Ludzie pójdą za cudami i dziwami, bo nie znają Ewangelii, nie pokochali Słowa Bożego, nie znają prawdy Chrystusowej. Podstępnymi oszustwami szatan doprowadzi do ich zguby. Dlaczego ludzie uwierzą w kłamstwa? Bo nie znają prawdy. Widzimy dzisiaj na przykład ludzi, którzy przestali chodzić do kościoła, przestali studiować Biblię, odrzucili prawdę Bożego Słowa. Natomiast dają wiarę różnym wróżbitom, jasnowidzom, przywódcom najdziwniejszych sekt. Albo zamiast poznać Ewangelię i żyć w posłuszeństwie Chrystusowi, fascynują się niezwykłymi wydarzeniami, cudownymi objawieniami, uzdrowieniami czy innymi ponadnaturalnymi, widowiskowymi cudami i dziwami. Możemy się pytać, dlaczego to wszystko się dzieje? Odpowiedź znajdujemy w słowach apostoła. Szatan swoimi podstępnymi oszustwami doprowadzi ludzi do zguby, ponieważ nie pokochali prawdy, która mogła ich ocalić. Dlatego Bóg pozwoli na to, że zostaną wprowadzeni w błąd i dadzą wiarę kłamstwu. Czasem jest to zdumiewające, że ludzie, którzy mieli wiele okazji, żeby poznać prawdę Ewangelii, odrzucili ją, a po jakimś czasie stali się wyznawcami bardzo dziwnej, fałszywej nauki. Poszli za głosem jakiegoś oszusta religijnego albo satanisty czy okultysty. Słowa apostoła narodów wyjaśniają, dlaczego tak się dzieje. Zostają wprowadzeni w błąd i dają wiarę kłamstwu, bo nie pokochali prawdy, która mogła ich ocalić. Tak więc wszyscy, którzy nie dają wiary prawdzie, lecz znajdują przyjemność w tym, co złe, zostaną osądzeni. Apostoł naucza jasno. Wszyscy, którzy zostaną zwiedzeni przez szatana, którzy znajdują przyjemność w tym, co złe, bo odrzucili prawdę, zostaną osądzeni. Na czym przede wszystkim polega zwiedzenie ludzi przez szatana? Na wmówieniu im kłamstwa, że Jezus Chrystus nie jest Panem i Zbawicielem, że nie warto zaprzątać sobie głowy tak poważnymi sprawami jak czystość moralna, życie wieczne, Boże Królestwo. Lepiej żyć tu i teraz, cieszyć się dobrami materialnymi albo zająć się nauką, kulturą lub rozrywką. Jeśli odwrócimy się od Chrystusa, otwieramy się na działanie szatana, który całą swoją wielką inteligencję i moc angażuje, żeby nas zwieść, żeby wmówić nam, że jego kłamstwa są prawdą, podczas gdy prawdą jest Ewangelia. Prawdą jest Chrystus. Tak więc wszyscy, którzy nie dają wiary prawdzie, lecz znajdują przyjemność w tym, co złe, zostaną osądzeni. Nie zapomnijmy tych słów apostoła Pawła i miejmy stale w pamięci słowa Pana Jezusa, który mówi: ja jestem prawdą, jestem zmartwychwstaniem i życiem. Końcowa część drugiego rozdziału, drugiego listu do Tesaloniczan zawiera praktyczne porady apostoła. Najpierw Paweł dokonuje pewnego podsumowania dotychczasowych myśli. Czytamy od wiersza 13. Ukochani przez Pana bracia, zawsze powinniśmy dziękować Bogu za to, że wam jako pierwszym zapewnił ocalenie dzięki duchowemu uświęceniu i wierności prawdzie. Przez Ewangelię, którą głosiliśmy, Bóg powołał was, żebyście dzielili chwałę z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Tesaloniczanie przyjęli prawdę, poszli za Chrystusem. Apostoł raduje się z tego powodu niezmiernie i zachęca ich, jako ukochanych braci, żeby także okazywali Bogu wdzięczność. Jest za co dziękować, podkreśla apostoł i wylicza, po pierwsze, on was powołał, ocalił, zbawił. To się dokonało dzięki dziełu Chrystusa i dzięki waszej wierze. Przyjęliście dzieło zbawienia i stało się ono waszym udziałem. Po drugie, teraz trwa proces waszej przemiany, uświęcenia. I po trzecie, będziecie dzielić w przyszłości pełnię chwały z Jezusem Chrystusem, gdy objawi się On jako Pan Panów. Te wspaniałe trzy aspekty zbawienia, obejmujące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, mogą być źródłem wdzięczności także dla nas, dzisiaj, dla wszystkich, którzy uwierzyli, którzy zaufali Jezusowi. Apostoł zachęca na koniec. Stójcie więc, bracia, mocno na gruncie tej nauki, którą przekazaliśmy wam ustnie lub listownie. A Jezus Chrystus, nasz Pan i Bóg, nasz Ojciec, który was ukochał i w dobroci swojej obdarzył nieustanną radością oraz nadzieją, niech wam doda sił, aby każdy wasz czyn i każde słowo było dobre. Tego życzmy sobie, drodzy przyjaciele, wzajemnie także dzisiaj. Oby Bóg dał nam siły, żebyśmy na co dzień żyli u boku Jezusa, tak by wszystkie nasze czyny i słowa były dobre.